Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Ekumenizm wymaga cierpliwości, wytrwałości i trudów, mówił Ojciec Święty na audiencji dla Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan. Trump nie jest głupcem, wie, jaką odpowiedzialnością się obarczył, uważa kardynał Raymond Burke, jeden z dwóch amerykańskich kardynałów urzędujących w Rzymie. Franciszek przyjął go dziś na audiencji. W Szwecji niesłabnie zainteresowanie wiarą wzbudzone niedawną wizytą papieża. Witam 10 listopada i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Jedność chrześcijan jest jedną z moich głównych trosk. Modlę się, by podzielali ją coraz bardziej wszyscy ochrzczeni, mówił Franciszek na audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan.
My ludzie sami z siebie nie jesteśmy w stanie przywrócić jedności, ani nie możemy zdecydować o jej formie czy czasie. Jaka jest więc nasza rola? Nasze zadanie polega na przyjęciu tego daru i uczynieniu go widzialnym dla wszystkich. Z tego punktu widzenia jedność nie jest w pierwszym rzędzie celem, ale drogą ze swymi etapami, rytmem, ze spowolnieniami i przyspieszeniami, a także postojami. Jedność mogą przyjąć tylko ci, którzy zdecydują się wejść na drogę prowadzącą ku mecie, jaka dziś może zdawać się dość odległa.
Ojciec Święty przyjął dziś na audiencji kardynała Raymonda Burke'a. Pełni on funkcję papieskiego protektora nad zakonem kawalerów maltańskich. Aktualnie jest on jedynym obok kardynała Harvey'a urzędującym w Rzymie amerykańskim kardynałem. Zarówno wczoraj, jak i dziś kardynał Burke komentował w mediach wyniki wyborów w USA, przestrzegając przed demonizowaniem nowego prezydenta. Podkreśla on, że katolicy mogli z czystym sumieniem głosować na Donalda Trumpa, ponieważ na podstawie tego, co mówił, można było mieć nadzieję, że w jakiś sposób służy to dobru wspólnemu. Jego wypowiedzi na temat obrony życia, rodziny i wolności religijnej pokazują, że jest on gotowy słuchać tego, co mówi Kościół i rozumie, że są to podstawowe kwestie moralne, a nie wyznaniowe, stwierdził kardynał Burke. Zastrzegł on jednak, że w sprawach, które różnią Trumpa i Kościół, katolicy mają obowiązek jasno wyrażać swój sprzeciw. Amerykański purpurat zapewnił, że Trump nie jest głupcem i dobrze zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką wziął na swoje barki. Kardynał Burke dodał również, że wyniki wyborów są ostrzeżeniem dla liderów politycznych, aby uważniej słuchali ludzi. Amerykanie uświadomili sobie bowiem, w jak poważnej sytuacji znalazł się ich kraj, kiedy zagrożone są tak podstawowe dobra jak życie, rodzina czy wolność religijna. W ostatnich tygodniach Szwedzi przekonali się, jak mało wiedzą na temat religii i teraz chcą to nadrobić. Zwraca na to uwagę Charlotta Smets, kierownik redakcji skandynawskiej Radia Watykańskiego. Przypomina ona, że w jej ojczyźnie kwestie religijne zniknęły na dobre z przestrzeni publicznej. Dlatego też papieska wizyta dla wielu dziennikarzy była doświadczeniem dość żenującym. Nie wiedzieli, jak ją relacjonować, a musieli to robić, bo w społeczeństwie pojawiło się nagle zainteresowanie religią, mówi Charlotta Smets.
To zainteresowanie religią trwa nadal. Wciąż jest to jeden z głównych tematów w mediach. O papieskiej wizycie nadal się pisze. Szwedzi chcą zrozumieć, co papież tak naprawdę powiedział. Na różne sposoby jest to interpretowane. Toczą się dyskusje. To zainteresowanie wiarą jest najważniejszym owocem tej podróży. Religia znowu znalazła swoje miejsce w debacie publicznej. Pojawiają się długie wywiady zarówno z katolikami, jak i luteranami. Nagle pojawiło się zainteresowanie tą tematyką. To też pokazało, że Szwecja nie jest już krajem luterańskim, lecz silnie sekularyzowanym, którego mieszkańcy nie interesują się ani luteranizmem, ani katolicyzmem. Ale teraz nagle zaczęło ich to interesować.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
10 listopada, witam Państwa, Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat pod tytułem Bibliodrama, spotkanie ze sobą, z bliźnim, spotkanie z Bogiem. Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Ksiądz dr Tomasz Knop, teolog duchowości, psychoterapeuta, ale nie tylko, o tym za chwilę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jest ksiądz także bibliodramatystą. Cokolwiek to słowo oznacza, a zaraz co oznacza, to się dowiemy, bo mam nadzieję, że ksiądz wyjaśni. Kto to?
Słowo po polsku brzmi dramatycznie, tajemniczo i tak trochę groźnie. A chodzi o to, że zajmuje się bibliodramą. Tylko, że to znowu prawie nic nie powie w Polsce.
Jeżeli nie powiemy, czym jest bibliodrama.
Tak, ponieważ w Polsce bibliodrama prawie jest nieznana. W przeciwieństwie do na przykład Niemiec, Austrii, czy także jeszcze wielu innych krajów, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, gdzie jest znana i stosowana, czy przeżywana w wielu różnych formach. Na przykład w Niemczech i w Austrii obficie korzystają z tej formy jezuici w ramach ćwiczeń ignacjańskich, gdzie jedna z 5 medytacji w ramach ćwiczeń, to zamiast jednej z tych medytacji właśnie jest bibliodrama. Czym ona jest? I to jest jeszcze trudniej wytłumaczyć.
Czym nie jest?
Czym nie jest? Dobrze, zacznijmy od tego. Czym nie jest? Nie jest tym, z czym się najczęściej ludziom kojarzy. To znaczy, że jest teatrem, że trzeba przyjść, wyjść na scenę, a inni będą patrzeć. Albo czasami, no a gdzie można tą waszą bibliodramę zobaczyć? Gdzie są te przedstawienia? No to właśnie nie jest. Nie jest takim typowym teatrem, gdzie wchodzi się w jakąś rolę po to, żeby pokazać coś komuś, a ten ktoś siedzi na widowni. Jeśli już mielibyśmy się odnieść tutaj do teatru, to byłoby to do idei, bliskiej ideą Jerzego Grotowskiego i tego teatru, gdzie granica pomiędzy sceną a widownią zanika. Ale jeszcze, myślę, precyzyjnie można byłoby powiedzieć, że bibliodrama jest takim teatrem do środka, czy takim teatrem, gdzie wychodzi się na scenę, żeby samemu coś zobaczyć. Odwrotnie niż w teatrze, gdzie aktor wchodzi w jakąś rolę, po to, żeby komuś coś pokazać. Tutaj ktoś wchodzi w rolę, żeby samemu coś zobaczyć, samemu coś doświadczyć.
To się dzieje, nie wiem, czy mogę takiego słowa użyć, ale chyba tak, w takiej wspólnocie.
To się dzieje w grupie, najczęściej niedużej. Oczywiście czasami mogą być jakieś większe grupy.
Ale to powinna być grupa niewielka?
Tak, najlepiej jest wtedy, kiedy grupa liczy między 10 a 15 osób. O tak przysłowiowo 12 apostołów to jest bardzo dobrze. Taka grupa wydaje się być optymalna, bo jeśli jest grupa bardzo duża, to każdy z uczestników będzie miał mniej czasu. Jeśli grupa jest bardzo mała, no to jest więcej czasu, ale nie wszystko można zrobić w małej grupie. 10-15 osób to jest grupa optymalna. Także jeżeli chodzi o właśnie to, o co pani zaczęła pytać, czyli o pewne poczucie wspólnoty. Gdybyśmy to uściślili, to będzie chodziło o poczucie bezpieczeństwa i wzajemne zaufanie.
Ono jest warunkiem tego, żeby w ogóle pracę rozpocząć? Pracę czy rekolekcję?
Ono jest warunkiem, ponieważ bibliodrama zakłada to, że otwieramy się na Słowo Boże, no i otwieramy się na siebie nawzajem. No więc jak się otworzyć bez zaufania, jak się otworzyć bez poczucia bezpieczeństwa? Na ile to jest praca, na ile na rekolekcję? No to bardzo dobre pytanie. Na ile w ogóle człowiek w czasie rekolekcji pracuje? W każdym razie w bibliodramie jest to często intensywna praca i często głęboka praca, ale o tym, jak bardzo, decyduje sam uczestnik.
A jaka jest rola księdza podczas takich spotkań?
Umożliwiać. Jestem kimś, kto dba o to, by było bezpiecznie.
Towarzyszy?
Towarzyszy, podpowiada, zachęca, motywuje. Jest kimś, kto trochę stoi z boku grupy. Sam lider rzadko kiedy wchodzi w jakiś rodzaj takiego gry, przedstawienia. Czasami się to zdarza. Właśnie dlatego, że ma dbać o to, żeby było bezpiecznie, dobrze.
Bywa tak zapewne, że przy pracy otwierają się w kimś takie drzwi, o których na przykład istnieniu ten ktoś w ogóle nie wiedział. Albo myślał, że są dawno zatrzaśnięte. Czy to psychoterapeutyczne wykształcenie księdza bywa pomocne?
Tak, to myślę, że to jest ważna rzecz. Znaczy sama bibliodrama zakłada bardziej taką pracę rozwojową. Właściwie można powiedzieć, że w bibliodramie chodzi o to, żeby lepiej rozumieć Pismo Święte, bardziej poznać je, albo chodzi także o doświadczenie duchowe. Natomiast łączy się to także z tym, że coś się w człowieku może otworzyć. Czasami bardziej w wymiarze duchowym, a czasami bardziej w wymiarze osobowościowym.
O te otwarcia właśnie pytam, takie niespodziane, tak. Bo one mogą się przydarzyć.
Tak, więc one jakby nie są samym celem bibliodramy. I wtedy tak, jeśli ktoś, kto prowadzi bibliodramę, nie ma wykształcenia psychoterapeutycznego, no to jego zadaniem jest pomóc komuś się uspokoić. Ewentualnie sugerować mu, żeby w takim razie porozmawiał z psychologiem czy z psychoterapeutą, no bo to jest dalej już jest praca psychoterapeutyczna. Natomiast, jeżeli ktoś jest psychoterapeutą, a jeszcze lepiej jest psychoterapeutą, który posługuje się psychodramą i sam uczestnik psychodramy chce i grupa tego chce, to wtedy można przeformułować tą pracę bibliodramy na sesję psychoterapeutyczną.
Na potrzeby tej sytuacji,
na
tak?
potrzeby tej sytuacji.
I jej domknięcia.
Przy czym to nie jest cel. Może się tak zdarzyć, no i muszą być te warunki spełnione, że ten człowiek tego chce, że grupa też jest na to gotowa, no i sam bibliodramatysta jest jednocześnie psychoterapeutą, psychodramatystą.
Innymi słowy, jest uprawniony do tego, żeby w ten sposób pomagać, bo to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. To może też powiedzmy tak od początku do końca, bo fragmentarycznie to już zabrzmiało, jaki jest cel bibliodramy?
Celem jest spotkanie. Lubię powtarzać to, że spotkaliśmy się tutaj, żeby się spotkać. I to spotkanie może być w różnych wymiarach. To może być spotkanie z samym sobą, spotkanie z ludźmi, którzy przyszli na tą bibliodramę, no i spotkanie z Bogiem. I teraz, na ile się to dokona, no zależy od konkretnego uczestnika. Wierzymy też, że to jest łaska i są w czasie bibliodramy możliwe bardzo głębokie przeżycia duchowe. No ale to już zależy od człowieka, jak się otworzy, no i od tej łaski, którą daje Bóg. Ale bardzo często jest takie poczucie, że uczestniczymy w czymś większym niż my, niż ja. Że to jest jakiś rodzaj misterium. Czy dzieje się coś, co nie było zaplanowane, wyreżyserowane, że to jest coś większego.
Czy ludzie powracają?
Tak. Od 2 lat prowadzę grupę, która się regularnie spotyka. Raz w miesiącu spotykamy się właśnie dlatego, że ludzie powracają, że tego chcą. Z bibliodramą jest tak, że może jest trudno na nią trafić. Prawie nigdzie jej w Polsce nie ma. I może trudno jest się na nią odważyć, bo każdemu się wydaje, że to nie dla niego. A wydaje mu się, że to nie dla niego, bo w życiu na tym nie był. Ale jeżeli już się trafi, to większość ludzi chce jeszcze raz i jeszcze raz.
Na ulotce poświęconej bibliodramie zapisany jest fragment, jedno zdanie z Ewangelii, takie, które właściwie jest istotą Kościoła, gdzie 2 albo 3 gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. To a propos grup.
To a propos tego, czym jest bibliodrama. Można samemu czytać Pismo Święte i modlić się nimi, bardzo głęboko medytować.
Nawet chyba trzeba.
I do tego zachęcamy. I to jest bardzo ważne, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. I jak się czyta mistrzów duchowych, to zawsze czynnikiem najbardziej dynamizującym rozwój duchowy jest modlitwa w oparciu o Pismo Święte. Nie ma nic ważniejszego. Nawet można było powiedzieć, że to staje się ważniejsze niż uczestniczenie w Eucharystii, bo jeśli ktoś nie rozważa Słowa Bożego i nie modli się, to pójdzie na Eucharystię i będzie to dla niego rytuał, właśnie teatr, ale niekoniecznie modlitwa, niekoniecznie spotkanie z Bogiem. Więc to najważniejsza jest modlitwa w oparciu o Słowo Boże. Podstawą jest rozwoju duchowego. Natomiast, żeby była bibliodrama, to musi być grupa. I to wtedy jest zupełnie nowa jakość, dlatego że zawsze dzieje się coś, czego człowiek nie wiedział. Zawsze odkrywa coś, czego wcześniej nie widział. I to jest siła bibliodramy, jeżeli mówimy o spotkaniu z Bogiem, ze Słowem Bożym, że to jest zupełnie niezwykłe doświadczenie.
Jeżeli trafi na taką grupę, która spotyka się razem, grupę bibliodramy, człowiek, który coś tam słyszał, na ile on ma czuć się bezpiecznie i swobodnie, bo mówił ksiądz o tym, że podstawą takich spotkań jest zaufanie, tak? Ale są ludzie, którzy powracają i są ludzie, którzy być może mieliby ochotę tego spróbować, ale to, że to jest jakaś w pewnej części stała grupa, może stanowić też jakiś próg, powodować obawy, że wchodzę w środowisko, które się zna.
Obaw może być wiele, na tym polega właśnie trudność, żeby odważyć się i przyjść. Natomiast kiedy już ktoś przyjdzie, to staramy się stosować pewne zasady. Na samym początku mówimy o tych zasadach. Na przykład zasady, które uczestnicy przyjmują, są następujące. że zwracają się do siebie po imieniu. Czyli rezygnujemy z tytułów naukowych, z różnych form grzecznościowych i siedzimy w kręgu, jesteśmy równi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to zasada o dyskrecji, czyli to, co się dzieje w ramach tego spotkania, zostaje u tych uczestników spotkania. Oczywiście każdy może powiedzieć potem, co chce na temat tego, co sam przeżywał. Jak w pewnym momencie zacznie płakać, bo będzie czymś tak mocno wzruszonym, że zacznie płakać i później będzie dawał świadectwo na temat tego, że i w tej bibliodramie Jezus przechodził koło mnie, spojrzał mi w oczy i wtedy zacząłem płakać jak dziecko. On może to powiedzieć, ale nie wolno mu powiedzieć o tym, że a tam jakaś to wtedy, kiedy grała tą i tą, a przechodził koło niej Jezus, to jak ona zaczęła płakać? Tego nie wolno. To jest różnica pomiędzy świadectwem a tym, co się mówi o kimś. Więc jedną z podstawowych zasad jest dyskrecja. To, co się dzieje w grupie, zostaje w grupie. Inną z takich zasad jest to, że nie komentujemy. Każdy może powiedzieć, jak to rozumie, jak to przeżywa, jak to widzi, ale powstrzymujemy się od oceny. Nie ma dyskusji, dlatego że każdy może widzieć to inaczej. W Piśmie Świętym nie ma napisane, jak wysoki był Pan Jezus. Ktoś może zobaczyć, że miał 1,70 m, ktoś, że 1,80 m, a ktoś 1,90 m. To jest masa szczegółów, gdy zaczyna się bibliodrama, one są przedmiotem pewnej kreacji, gdzie wyobrażamy sobie coś. My do końca nie wiemy, jak było. Nie ma tego opisane. No i każdy może widzieć to inaczej.
Mhm. To są takie zasady i jedna, i druga, te, o których ksiądz wspomniał, które najpiękniej, gdyby w ogóle obowiązywały, były przestrzegane codziennie w życiu. Mówienie tylko o sobie i za siebie, no i zasada dyskrecji.
No właśnie, i tu pani powiedziała o kolejnej wartości bibliodramy, mianowicie tego, że ona tego właśnie uczy.
O to chciałam właśnie zapytać, czy to ludzie wynoszą dalej, na kolejne dni przenoszą, kiedy już nie są w grupie?
Mam taką nadzieję.
Mhm. A czego księdza bibliodrama nauczyła albo uczy?
Tego, że warto wierzyć w ludzi. Często zwracamy uwagę na to w Kościele, żeby wierzyć w Boga. To jest bardzo ważne. Wiara rozumiana jako kontakt z Bogiem, jako nie tylko wyznawanie Jego istnienia i tego, jakim On jest, ale więź z Nim. Ale warto też pomyśleć o tym, że mamy wierzyć w ludzi, dlatego że Bóg wierzy w ludzi. Bóg wierzy w człowieka. I że tym najbardziej wierzącym, najbardziej praktykującym jest sam Bóg.
Bardziej niż my sami.
A On wierzy w nas bardziej niż my sami. Więc my mamy w Niego wierzyć, ale jeśli naprawdę w Niego wierzymy i mamy naprawdę głęboki kontakt z Nim, to się zaraz przynosi na to, że bardziej wierzymy w ludzi. Wierzymy w to, że mogą być lepsi. Wierzymy w to, że mogą się rozwinąć. I Biblia nie tego uczy, ale uczy nie w ten sposób teoretyczny, tylko po prostu na moich oczach ludzie się rozwijają.
Uczy nie oceniania?
Uczy nie oceniania innych, ale także nie oceniania zbytnio siebie, bo często bywa tak, że najgorszy krytyk siedzi w samym człowieku i to on najbardziej go paraliżuje. I bibliodrama między innymi pomaga w tym, by osłabić trochę takiego wewnętrznego cenzora, który człowieka zamyka w klatce swoich obaw.
A jak zamyka, to zamyka także na Boga.
No tak, no bo jeśli człowiek jest zamknięty, to jest zamknięty. To tak jak się zamknie drzwi, to się zamyka na wszystko. Na muchy, na psa, który mógłby wejść, ale także na gościa, który chciałby przyjść z jakąś dobrą nowiną.
Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Z księdzem Tomaszem Knopem rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.